na osobista.
Piotr Jacek, witam Państwa w Radiu Gdańsku. Mógłbym zacząć tak, że dzisiaj w Grydni Głównej Osobistej o bakteriobójczych właściwościach bursztynu. O tym też będzie, ale powiem inaczej. To będzie o pasji naukowca, która narodziła się co prawda w Piszu, ale wykuwała w Gdyni. I to słowo wykuwała jest tutaj słuszne, bo sugeruje, że wcale tak łatwo nie było, bo zanim były wygrywane stypendia, konkursy, wymarzone studia na biotechnologii w Krakowie, między innymi, a także też między innymi badania pod okiem noblistki z chemii, to z chemii i z biologii były dwójki na świadectwie maturalnym. I to niestety jest ten wątek gdyński, właśnie o którym za chwilę z Igorem Kaczmarczykiem, dzień dobry, studentem, naukowcem, posłem przez chwilę także i prezesem też, oto od niedawna chyba.
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry. Prezesem to jesteś?
Jestem prezesem zarządu spółki, którą założyłem, czyli startupu w celu rozwijania tego projektu badawczego.
No to o tym projekcie teraz. Panie prezesie, w polityce to pan nie robi.
Całe szczęście.
No właśnie, ja nie wiem, czy całe szczęście. O tym to sobie jeszcze porozmawiamy. Pan robi w bursztynie. Czy pan zbiera bursztyn?
Gdybym miał zbierać bursztyn do tych badań, to pewnie bym te badania by trwały jeszcze kilkanaście lat, a pewnie i tak będą trwały, ale to na pewno to samo zbieranie by trwało lata. Mm-hmm. Na szczęście mam dostęp do bursztynu z Uniwersytetu Gdańskiego. Mam zaprzyjaźnioną panią doktor Elżbietę Zontak, która udostępnia mi bursztyn do badań i dzięki temu w normalnym tempie mogę pracować. Mm-hmm.
To zanim tak dokładnie po kolei powiemy, jak to było z tym bursztynem, jak się zaczęło i być może jak się skończy, przynajmniej jakbyś chciał, żeby się skończyło, ale dodajmy, że to, że się teraz akurat spotykamy, to pretekst jest również gdyński, bo wygrałeś gdyński biznesplan na...
Właśnie na projekt dotyczący bakteriobójczych ekstraktów z bursztynu. Mhm. No i konkurs jest przeznaczony dla startupów, czyli polega na tym, że na wsparciu firm na wczesnym etapie rozwoju, wsparciu we wprowadzeniu w życie biznesplanu, który trzeba było przygotować.
Mhm. Twój biznesplan to są kosmetyki z bursztynem, czy bursztynu?
Dokładnie, surowce kosmetyczne, bo jak przeanalizowaliśmy rynek, to zanim wejdziemy z tymi substancjami, które pozyskaliśmy z bursztynu na półkę, nazwijmy to, produktów farmaceutycznych, to tam bariera wejścia jest znacznie większa. Po prostu musimy najpierw, żeby pozyskać kapitał na rozwój tych badań, najpierw tak zobaczyliśmy ścieżkę, że można wejść w branżę surowców kosmetycznych, czyli tak naprawdę półproduktów, które zainteresowane firmy mogą sobie wprowadzać do swoich receptur. Mhm.
Czyli trochę znalazłeś jakąś niszę, jakąś lukę, którą można wypełnić.
Tak, bo tak naprawdę... Mimo tego, że są na rynku kosmetyki z bursztynem, to one tak naprawdę ten dodatek bursztynu to jest tylko marketingowy, tam tak nikt w żadnym kosmetyku
pić na wodę.
Tak można trochę powiedzieć, bo niestety właśnie żaden kosmetyk, nawet firmy nie mówią, że tam bursztyn ma jakieś działanie, czy bakteriobójcze.
Tylko po prostu jest.
Tak, jest.
Jest i robi wrażenie.
Robi wrażenie, a żadnego potwierdzonego działania nie ma. My właśnie tak wstrzeliliśmy się w niszę tutaj tego działania bakteriobójczego.
No i to jest takie wstrzelenie się w niszę po raz drugi, bo po raz pierwszy wstrzeliłeś się w niszę wtedy, kiedy sobie zadałeś to takie podstawowe pytanie, o co chodzi z tym bursztynem?
Tak, ale myślę, że też wiele osób sobie zadawało to pytanie, tylko po prostu byłem na tyle zdeterminowany, że się za to zabrałem, za ten temat. Bo właśnie ta dyskusja, od której się to wszystko wzięło na obozie biologicznym na Uniwersytecie Gdańskim, to nie byłem tam przecież sam. Pani doktor powiedziała, że może ten bursztyn tak naprawdę każdemu udostępnić i ja po prostu się zgłosiłem.
Czyli trafiłeś na te warsztaty, tak?
Na ten obóz. Dzięki liceum właśnie, dzięki Gdyńskiej Trójce, bo tam miałem przyjemność się uczyć. I szkoła organizowała nam właśnie obozy biologiczne. Takie. Braliśmy udział, stacjonarny obóz biologiczny to był, to braliśmy udział w wykładach, w zajęciach.
No dobrze, jesteś na tym obozie i co, pada temat bursztyn?
Tak, bo byliśmy w pracowni, gdzie ludzie pracują nad badaniem inkluzji w bursztynie, czyli zatopionych owadów i roślin. No i padło to pytanie, czy rzeczywiście nalewka bursztynowa leczy, bo przecież leczy wszystko, tak?
I to takie pytanie właściwie, no bo to...
No tak, takie tak, pół żartem, pół serio.
Babcie, prababcie mówiły i używały. No i takie jest powszechne pojęcie o tym. A ty?
No i właśnie zastanowiliśmy się, czy coś tam rzeczywiście jest tak już od naukowej strony. Jak zaczęliśmy szukać w literaturze naukowej, okazało się, że nie ma żadnych publikacji, które by to potwierdzały lub zaprzeczały. Że...
Więc właściwie można byłoby powiedzieć, bzdura, no to idziemy dalej.
No tak, ale to w nauce tak nie można mówić, bo skoro nie ma dowodów, ani nie ma za, ani
to
przeciw,
trzeba znaleźć.
A jest ciekawy temat, to dlaczego nie sprawdzić, tak? Mm-hmm. Skoro jest jakaś, no po prostu to była luka badawcza, taka nisza, mm-hmm. w której można coś zrobić.
No i dotarłeś do takiej krótkiej w sumie notatki, wzmianki o cudownej działalności bursztynu dawno, dawno temu.
Tak, to była taka informacja historyczna z encyklopedii XVIII-wiecznej, mm-hmm. gdzie właśnie przy haśle dotyczącym bursztynu było jedno zdanie, że właśnie w czasach epidemii dżumy tam ludzie z tym pracujący przy obróbce, przy wydobyciu nie byli infekowani.
I tak się zaczęło.
No i tak się zaczęło, tak. Mm-hmm. Właściwie ta zmianka też dotarła później, jak już tak naprawdę, bo to też wymagało mm-hmm. dotarcia, no naprawdę już jak znalazłem to w starym źródle, to nie było łatwo do tego dotrzeć też, mm-hmm. tak naprawdę, bo we współczesnych najpierw chcieliśmy szukać.
To ile ty miałeś lat wtedy?
To było w 2013 roku, mm-hmm. więc 17-18.
17-18 lat. No dobrze, i kończy się ten obóz. Tak, ty zostajesz z tym takim znakiem zapytania, a właściwie z sugestią, że właściwie nie do końca można znaleźć odpowiedź na ten znak zapytania. I co się dzieje dalej?
Dalej trafiłem do laboratorium mikrobiologicznego z tymi bursztynami, bo to mm-hmm. też, żeby był problem, bo miałem bursztyny już udostępnione, ale nie miałem gdzie przeprowadzić testów na bakteriach, bo też właśnie ja tu wybrałem akurat tę grupę chorób bakteryjnych, żeby iść w tym kierunku, mm-hmm. bo to wydawało mi się dość łatwe do zbadania, bo na przykład trudniej by było badać na pewno, tak jak inne są zmianki, że na przykład, nie wiem, bursztyn jakiś ma pozytywny wpływ na reumatyzm, to mm-hmm. znacznie trudniej byłoby mi jako nie studentowi, a nawet jako studentowi wejść w takie badania, mm-hmm. do szpitala na przykład, więc tutaj z bakteriami wydało mi się to realne. Mm-hmm. Więc trafiłem do laboratorium mikrobiologicznego, najpierw na Wydziale Biotechnologii, na tym międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii mm-hmm. na UG i GUMEDzie, później do Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni właśnie do laboratoriów.
Wszystko, przepraszam, wszystko to tak bardzo prosto brzmi, ale co to znaczy dotarłem do?
Wszedłem na stronę wydziału, napisałem maila do pierwszej lepszej osoby, tak? I napisałem, że mam taki projekt. Właściwie no też trochę nieświadomie rozsyłałem te maile, po prostu rozsyłałem do osób, nie znałem nikogo, więc rozsyłałem do wielu osób. I dostałem jedną odpowiedź od pana profesora Buchowskiego z Gdańska. Właśnie profesor powiedział, że mogę przyjść, porozmawiamy, zobaczymy, co się da zrobić.
No i tak i się dało.
Zaczęło, tak.
Tam się
nauczyłem takich podstaw tych testów mikrobiologicznych, dzięki którym już później łatwiej mi było wejść do laboratorium w Gdyni mm-hmm. i rozwinąć te badania.
I to jesteś w klasie drugiej?
Tak, wtedy to tak, byłem w drugiej klasie na profilu mm-hmm. biologiczno-chemicznym.
To jak dużo czasu spędzałeś w laboratorium?
Wyglądało to tak, że właściwie albo się zrywałem z lekcji, albo po lekcjach jechałem tam na, mm-hmm. powiedzmy, kończymy o 15, tak było, jechałem do Gdańska, godzina drogi, mm-hmm. w laboratorium 2-3 godziny, wracałem, była około 19-20, mm-hmm. Trzeba było przygotować się na kolejny dzień, no i tak wyglądało, kilka tygodni. No później się to przerodziło, no właściwie trwało ciągle. Mhm.
To ty sobie właściwie taką zrobiłeś szkołę ekstra, znaczy taką szkołę po swojemu dla siebie.
No tak, trochę
abstrahując
trochę tak.
od tej szkoły, w której się uczyłeś.
Trochę tak, bo to trzeba było jakoś pogodzić te właśnie obowiązki szkolne, które wymagająca szkoła narzucała. No z tym, że chciałem jeździć na ten uniwersytet i tam prowadzić te swoje testy mhm. i uczyć się technik, których się w szkole nie mogłem nauczyć.
No dobrze, i tutaj powoli prawie dochodzimy do tego wątku dwóch w trójce.
Akurat jednej. Bo tak, bo z biologii była czwórka.
A, no to tak, okej, okay. to tak, gratuluję. Dobrze.
Ale z chemii była rzeczywiście dwuja. I... Mm-hmm.
No tak. Więc jak to było?
No ze względu na to myślę, że po prostu nie miałem oficjalnie przyznanego indywidualnego toku nauczania, bo przy indywidualnym toku można zorganizować przecież sprawdziany tak wszystkie, no w indywidualnym trybie.
Ale w tej takiej indywidualnej trójce, tak, to się nie dało?
No tak, no niestety,
się?
No w moim przypadku tak nie wyszło. A że po prostu miałem takie inne priorytety, że stwierdziłem, że lepiej na tym etapie między drugą a trzecią klasą liceum i nawet w trzeciej liceum skupić się na tym, co mnie później będzie jakoś wyróżniało, tak, no bo jak... To, później zaprocentowało. Jak już wyszedłem z tego liceum i miałem już doświadczenie w laboratoriach akademickich, to nie miałem żadnego problemu, żeby się dostać na jakiś poważny staż. No a nawet byłem zupełnie inaczej traktowany tuż na Uniwersytecie Jagiellońskim, właśnie jako student z jakimś doświadczeniem. No a gdybym tylko zdał tę maturę bardzo dobrze, to niczym bym się nie wyróżniał. No, bardzo dużo ludzi zdaje maturę dobrze, tak? I nic poza tym tak naprawdę nie ma.
A skąd ty wiedziałeś, że już tak trzeba?
Jakoś, znaczy, może to wyszło później w trakcie, po prostu to mnie na tamtym momencie interesowało, ale też miałem kontakt już po tych konkursach, w których brałem kilku udziałów w drugiej klasie liceum. Też rozmawiałem tam z ludźmi, którzy w ramach wolontariatu na przykład są jurorami na konkursach, naukowcy, i oni też właśnie tak w takim kierunku doradzali, żeby po prostu skupić się na czymś takim naprawdę ciekawym, bo przecież z maturą i tak sobie poradzę i tak naprawdę zabrałem się za tę maturę kilka miesięcy przed maturą i napisałem ją bardzo dobrze.
No tak, ale tego w szkole to nikt by ci nie powiedział, bo tak naprawdę, co więcej, w szkole to co innego ci powiedziano.
No tak, no szkoła priorytetem szkoły było przygotowanie nas bardzo dobrze do matur. No i ta szkoła, czyli trzecie liceum w Gdyni, naprawdę robi to świetnie. No jeśli chcemy zdać maturę bardzo dobrze, to naprawdę polecam, żeby tam iść. Tak? No a problem zaczynał się właśnie, kiedy chciałem robić coś innego, a to być może po prostu był konflikt taki personalny bardziej, a nie reguła w tej szkole, powiedzmy tak.
A może problem systemowy, że tak naprawdę system
tak.
Jednak nie stawia na indywidualności, które trzeba wyłowić i się nimi zająć, tylko trzeba budować statystyki, pracować na te statystyki, na rankingi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Ale raczej też tutaj nie było żadnej potrzeby, żeby jakoś wyławiać i wspierać specjalnie, tylko po prostu nie przeszkadzać.
To jeszcze gorzej.
Bo tak, bo ja sobie byłem w stanie zorganizować wszystko sam, tak? No przecież ja naprawdę te kontakt z laboratorium, no sam sobie to zorganizowałem już później, tak? Bo oczywiście zaczęło się wszystko dzięki temu obozowi organizowanemu przez szkołę. No ale właśnie później było tak, że po prostu ten system przeszkadzał w tym. I opóźniałby znacząco.
I chyba i tak przeszkadzał opóźniał. Na tyle, nie wiem, gdzieś przeczytałem, że już w okolicach matury to ty się gdzieś tam u psychologa też oparłeś, tak?
Tak. Bo to po prostu bardzo ciążyło. To było tak, chciałem robić coś innego w szkole. No to już nie chciałem wchodzić w jakieś szczegóły, ale były różne sytuacje na forum klasy nawet, które ze strony nauczyciela nie powinny po prostu być, nie powinny mieć miejsca, trochę przypominające ostracyzm w niektórych momentach.
Czyli ty gnębiony byłeś za to, że byłeś za... No za indywidualny, no już nie chcę powiedzieć, że za dobry, ale za indywidualny.
Nie powiedziałbym może, że gnębiony, tylko może też nauczyciele byli zirytowani tym, bo im zależało, mieliśmy dużo godzin z biologii i z chemii, które właśnie miały nas przygotować do tej matury. Ja je rzeczywiście opuszczałem. Na tamten moment też nie miałem tej wiedzy, ja tę wiedzę sobie nadrobiłem, jak mi ona była potrzebna do matury.
I to się dało. Bez
no
szkoły,
tak? No 2-3 miesiące i matura na ponad 80% była. No to się da zrobić, przecież to nie jest czarna magia.
No ale tej oceny na świadectwie to ci tam chyba nie pozwolono też poprawić.
No nie, bo właśnie to było to troszkę chyba takie właśnie już wtedy ze strony nauczycieli odegranie, że na ocenę pracuje się cały rok, a nie te 2-3 miesiące.
Ale ty pracowałeś. Jednak.
Ale nie w szkole.
Ale na siebie, tak. Na siebie
no
pracowałeś.
Tak, na siebie i to zaprocentowało, tak jak mówię, bo nikt mi, znaczy nawet, no mówię, matura poszła dobrze i też nauczyciele byli zdziwieni bardzo z przedmiotów wiodących, że tak dobrze.
Powiedziałem o tym psychologu, ale ty generalnie jako sobie myślisz, to jesteś taką osobowością raczej do przodu mocną, czy właśnie słaby, zahukany i dlatego gdzieś tam cię to ścięło?
Myślę, że to był taki po prostu kryzys, że za dużo rzeczy działo się w jednym momencie z różnych stron i to, no są takie momenty, że po prostu czasem potrzeba wsparcia, tak? I to nie ma się czego wstydzić, tylko ale myślę, że jestem raczej tak osobą, która impulsywnie podejmuje decyzje i idzie do przodu bardzo. To jakoś nie jestem na pewno zahukany. No ale to też na pewno dzięki tym doświadczeniom jakoś się nauczyłem walczyć o swoje bardziej. Bo jednak się tego trzymałem dalej.
No musiałeś walczyć, tak, rzeczywiście.
No tak, bo tu trzeba było o to walczyć, bo po prostu nie chciałem stracić tego, co mam, bo rzeczywiście czułem, że to mnie jakoś wybije później.
A w domu to co myślano o tym, co się tam z tobą dzieje, skoro... właściwie też mógłbyś usłyszeć, matura jest najważniejsza.
Tak, ale właśnie z rodzicami miałem i mam bardzo dobry kontakt i oni zawsze jakoś byli po mojej stronie, tylko w pewnym momencie też, tak jak właśnie tam była ta cała historia już klasy maturalnej i sytuacja z psychologiem, to było tak, że nauczyciele też wysyłali sprzeczne komunikaty, że były telefony do rodziców, że raz jest dobrze, nagle coś było źle, to też mówię, to był jakiś personalny też troszeczkę konflikt ze strony, między mną a nauczycielami i rodzice też w pewnym momencie już nie wiedzieli tak naprawdę, gdzie ta prawda leży i co o tym myśleć.
No teraz już wiedzą.
Na pewno tak, no teraz wiedzą, na pewno wtedy też byli zestresowani tym wszystkim, no bo tak jak jeśli nauczyciel w trzeciej klasie, jeśli wychowawca, tak nauczyciel biologii mówi, że ja nie zdam matury, która jest za 2 miesiące, no to można się wystraszyć. Ale no tak jak jednak jakoś trzymamy się razem zawsze i to myślę, że widzą teraz i już szybko zobaczyli, że to dobry był wybór.
No w Trójce to chyba też widzą, bo cię zaprosili jakiś czas temu, żebyś opowiedział o tym, jak to świetną drogę pokonałeś.
No to fali. No tak, ale no szkoła niewątpliwie mi pomogła bardzo dużo. Ja, to nie jest tak, że ja tę szkołę nie uważam za jakiś ten największy ogranicznik w moim życiu. Po prostu nie, naprawdę. Gdybym nie poszedł do gdyńskiej Trójki został na Mazurach, na pewno byśmy teraz nie rozmawiali. Jestem przekonany. Szkoła stwarzała niesamowite możliwości rozwoju. Były te problemy, ale to już po prostu wyszło jakoś w trakcie i już w ostatecznym takim rozrachunku bilansie strat i zysków wychodzę bardzo na plus. No i tak później szkoła rzeczywiście mnie zaprosiła, z dyrekcją mam bardzo dobry kontakt nadal. No i tam miałem krótki wykład o tym co robiłem naukowo.
A co robiłeś w Trójce, to o tym też mówiłeś?
Ktoś w ogóle zapytał, tak. Ktoś później z sali zapytał, że jak to było takie tendencyjne pytanie, jak sobie radziłem, jak godziłem obowiązki szkolne z pracą w laboratorium.
No ty po swojemu godziłeś.
Tak, no i tak odpowiedziałem.
Tak? A pani od chemii była?
Nie, no niestety żadna z pani ani od biologii, ani od chemii nie miałem okazji porozmawiać jeszcze od czasów matury.
No okej, to może posłuchają teraz. Ale okej, nie chcę się bardzo wyzłośliwiać na Trójkę, bo ona generalnie to jest...
Świetna szkoła.
No właśnie, tak zwana dobra szkoła. Ale bardziej myślę o tym, o tych kwestiach systemowych, na które ty możesz już naprawdę szerzej spojrzeć, bo patrzysz nie tylko na ten swój etap licealny, także na etapy wcześniejsze, gimnazjum, podstawówka, która w twoim przypadku jest chyba ważna też, tak? Bo tam się...
Tak.
Właśnie od podstawówka, prawda? Wydawałoby się i od jakaś tam pani od biologii, a w twoim przypadku to kto wie, może było kluczowe, ale to jest ta perspektywa taka bardzo wstecz, ale jest też takie twoje tu i teraz, już takie patrzenie właściwie z tej perspektywy światowej na to, jak taki młody człowiek, który ma swoją pasję, ma możliwości, ma ambicje, jak on może zostać zagospodarowany. To jak to widzisz? Czujesz się zagospodarowany? Czy ciągle musisz walczyć?
Chyba ciągle to jest jakoś w jakimś tam stopniu walka, ale myślę, że takie osoby, które mają jakieś pasje i chcą robić coś więcej, po pierwsze właśnie nie powinno się przeszkadzać i tym systemem nie wprowadzać dodatkowych bodźców, jakichś właśnie presji psychologicznej i innych takich już międzyludzkich, wynikających też często z zawiści bodźców. I po prostu nie przeszkadzać, pozwalać się rozwijać, ale z drugiej strony wspierać, może nie na tyle, żeby podawać coś na tacy, bo to właściwie są organizacje, które organizują staże, organizują jakieś szkolenia i tak dalej, ale po prostu myślę, że ukierunkować, tak? Pokazać, gdzie można szukać możliwości. No ale myślę, że głównie to znowu wracam do tego, żeby nie przeszkadzać, bo nawet jak ktoś sobie znajdzie jakąś możliwość, to szkoła może ją skutecznie uniemożliwić. I właśnie no, ten system, w którym funkcjonujemy, to jest niestety właśnie do poziomu, już na uczelniach wyższych się trochę zmienia, ale właśnie do poziomu liceum jest bardzo zależny od wychowawcy, na jakiego trafimy, od nauczyciela, jakiego trafimy, od osoby, jaką on jest.
No tak, ostatecznie jest człowiek.
Tak, no właśnie. I tutaj wiele właśnie zależy od takich międzyludzkich relacji, niestety.
No to tu postawmy kropkę na razie, przy tym niestety, ale tylko po to, żeby drugą część zacząć od stety i także od tego spotkania człowiek-człowiek, bo chciałbym wrócić do podstawówki.
No tak, z drugiej strony. Dobrze?
Tak, no właśnie. To Gdynia Główna Osobista. Wracamy za moment. Gdynia Główna Osobista, Igor Kaczmarczyk, alchemik, o tobie tak mówili? Też?
Ale to już bardzo złośliwie. Złośliwie. Już ostatnio, tak, to już na uczelni nawet.
Na uczelni tak. Nawet. Nie tak, no bo ty się w tym tam bursztynie jakieś tam. Czary-mary z, tak, przed,
Przed wieku.
Przed wieku.
To właśnie była ostatnia historia na uczelni po artykule wyborczej.
Aha.
Właśnie niektórzy, jeden z profesorów się bardzo oburzył, że to w ogóle godzi w dobre imię wydziału, że jakiś student bez licencjatu w ogóle tak, w ogóle takie wynurza się w gazecie wyborczej i śmie stawiać się w roli autorytetu. I właśnie mój opiekun dostał mail, pani dziekan dostała maila takiego właśnie na mój temat. Ale na szczęście jestem u dobrego profesora, który nie widzi w tym problemu i wręcz mi powiedział, że następnym razem mam zaznaczać, z jakiego wydziału i z jakiego zakładu jestem. No więc...
No zobacz, a chciałem, żebyśmy zaczęli od stety człowiek-człowiek, a tu się okazuje, że...
A to też przechodzi w stety, bo...
No tak, znalazłeś kogoś pozytywnego. Ale to stety taki intencjonalny, z mojej strony, to była podstawówka w Piszu, tak? Czy...
W Rucianym Nidzie. W Rucianym Nidzie, bo ja mieszkam pod Rucianym Nidą, w Osiniaku Piotrowie. To są takie dwuczłonowe ładne nazwy.
Bardzo ładne. Tak, to fajnie brzmi. Na Mazurach.
Na Mazurach, tak. Piękna okolica, Puszcza Piska.
No to jak to było? Jak to było z tym drzewem?
No właśnie, Puszcza Piska, tak, mieszkam praktycznie w lesie. Aha. Był jakiś konkurs, ja nawet nie pamiętam nazwy tego konkursu, w podstawówce w piątej klasie, gdzie poza testem teoretycznym było trzeba właśnie przeprowadzić kilkumiesięczną obserwację tam drzewa, jak to się rozwija wszystko i co się zmienia.
Czyli stałeś i gapiłeś się na drzewo.
No tak, chodziłem codziennie notowałem, co tam się dzieje. I, no i właśnie do tego nas zachęciła ta pani nauczycielka, pani Maria Harkiewicz, która wtedy uczyła w podstawówce nas przyrody. Trzy osoby chyba w klasie brały udział w tym konkursie, to właśnie to też takie było wyjątkowe, bo raczej szkoła nie stawiała na działalność
konkursową
czy w ogóle pozaszkolną. Raczej jak już to sportową i nic poza tym. A tutaj rzeczywiście się okazało, że są jakieś te konkursy naukowe. I bardzo, bardzo to przyjemnie było, mimo że ja tam nic praktycznie nie wygrałem w tym konkursie, ale bardzo fajne było doświadczenie, że ta praca powstała, to rzeczywiście tam miał taki układ jakiś tam podobny, taki książkowy, tak jak taka praca, mała praca licencjacka, gdzie tam właśnie to drzewo było opisane.
Ale to był taki pierwszy moment, kiedy ty poczułeś w sobie, no jestem prawie naukowcem i chcę nim
tak,
być.
Tak, właśnie taka, tak? Myślę, że takie, tak, po prostu to wynikało z jakiegoś takiego prostego zainteresowania tym. Ja tam się bardzo dużo dowiedziałem, pamiętam wtedy, nie tylko o tym drzewie, ale ogólnie o ekosystemie leśnym i no i to było takie właśnie rozbudzenie tej ciekawości, myślę. I w tym i to właśnie ukierunkowało mnie w stronę biologii.
Już wtedy? A ile ty miałeś lat?
No to piąta klasa podstawówki, to teraz, nie wiem, to jest chyba 12 lat. Tak.
No to ty szybko poczułeś, co ci tam w duszy
wtedy,
gra.
Wtedy myślałem właśnie już o tym, żeby iść w kierunku biologii, chemii. Później też jakiś tam miałem zestaw małego chemika, też jakieś doświadczenia robiłem, ale to już chyba bardziej na przełomie podstawówki gimnazjum. Tak, ale jakoś właśnie te kierunki mnie interesowały, bo to jest coś, czego można doświadczyć. W takim sensie, że nie tak jak nie tworzymy nic za bardzo syntetycznie, tylko po prostu odkrywa się w biologii i chemii coś, co już jest. Można to wykorzystać na swoje potrzeby, ale to jest doświadczenie po prostu tej tajemnic życia, nazwijmy to po prostu.
Ale takiego wchodzenia w głąb.
Tak,
tak, ku szczegółowi. Podstaw,
tak, dalej. Zrozumieć jak i dlaczego to wszystko tak, a nie inaczej funkcjonuje. Niesamowite.
No niesamowite, a to tak też filozoficznie do tego podchodzisz, czy masz jakiś taki, no bo to biologia, tak, ale zaczynasz mówić o istnieniu już nawet, więc już tu nadstawiam ucha, czy to też idzie w tym kierunku.
Tak, ja myślę, że, bo tutaj właściwie rozmawiamy przy okazji tego konkursu o biznesplan, czyli to bardziej by można
kasa,
było
kasa.
Myśleć, że kasa, ja jestem bardziej biznesmenem tutaj
i prezesem
się zajmuję marketingiem i tak dalej, ale nie, właśnie to jest w moim przypadku tylko środek do celu, bo ja tu tak naprawdę tylko pozyskuję pieniądze na te badania i kiedy tylko będzie okazja, żeby odsunąć się z prezesowania w tej firmie, to od razu to zrobię, bo ja chcę swoje życie związać właśnie z nauką i to nie tyle, nawet nie wiem, właśnie idę coraz bardziej, jak już teraz się jakoś rozwijam i uczę, to bardziej idę coraz bardziej w kierunku nawet nauk podstawowych, czyli po prostu które potencjalnie nie mają żadnego zastosowania. Czyli na przykład mnie bardzo interesuje strona ewolucji, i po prostu
taki teoretyk. bardziej, tak? Znaczy taki, dobrze, bo ten biznesplan to jest praktyk, tak?
To jest praktyka tego, to jest już prowadzenie,
konkret, który tak, ma też
prowadzenie tam... tego projektu w życie. Tu chodzi o prowadzenie w życie, ale mnie najbardziej właśnie interesują te podstawy procesów życiowych, o tak to nazwijmy, po prostu biochemiczne jakieś podstawy, podstawy życia jako takiego, tak? Czyli...
A nie boisz się tego, że dowiesz się czegoś, co ci, nie wiem, zburzy jakiś fundament? Znaczy, bo teraz, póki nie wiesz, to jest jakiś fundament, tak? A sam zaczynasz go może trochę podkopywać, żeby...
Ja nie wiem, czy jest jakiś fundament taki. To się chyba, nie wiem, u mnie to jest tak, że ja po prostu na szukaniu to jakoś opieram i no i właśnie super by było, jakbym się dowiedział czegoś, co jakoś rzeczywiście by coś zburzyło. Bo to by było niesamowite. No, to by naprawdę
było coś przełomowe. A nauka na tym polega. No
tak, ale to właśnie chodzi o to, że tak nauka teraz, te wielkie, olbrzymie takie medialne projekty są nastawione na konkretne, praktyczne zastosowanie. A tak naprawdę to ta nauka też jest piękna w tym miejscu, gdzie po prostu próbujemy zrozumieć jakiś proces, jak to zachodzi, ale no może konkretnie ten projekt nie będzie miał zastosowania. Ale często zdarza się tak, że na przykład przy badaniu procesów ewolucyjnych jest na przykład taki laboratorium na Uniwersytecie Harvarda, gdzie ogólnie, w takim najogólniejszym skrócie, próbuje się w probówce wytworzyć komórkę od zera, tak? Czyli po prostu jakieś proste struktury.
Podstawy, tak.
Tak, czyli podstawa, ale przy okazji opracowuje się bardzo dużo metod, które okazuje się, że przypadkowo czasami po prostu później są wykorzystywane w wielu, wielu miejscach, albo odkrywa się struktury, których wcześniej nie było, komórkowe na przykład, których wcześniej się nie znało i no i przy okazji coś się nowego, co się da zastosować w medycynie.
Ale to znaczy, że jak tak słucham, to jesteś trochę na rozdrożu w tej chwili, bo ty z jednej strony jesteś, no tutaj ten biznesplan, to wiadomo, to już jest taki... skrajnie praktyczny projekt, ale to, co gdzieś tam mówiłeś wcześniej o tych lekoodpornych bakteriach, z którymi chcesz trochę bursztynem zawalczyć, to tak trochę misyjnie brzmi, bo to tak dla ludzkości trochę,
no tak?
Tak. A tu jednocześnie słyszę, że właściwie za chwilę ta ludzkość to kompletnie cię nie będzie interesowała, tylko
no nie,
tak,
bo tak...
tak wytężysz wzrok i się na tym detalu tak będziesz skupiał tak. dla skupienia samego.
Tak, bo no tak, bo to jest tak naprawdę cel tego projektu jest taki, żeby odpowiedzieć na pytanie, bo zaobserwowałem ten fenomen biologiczny, że ekstrakty z bursztynu jakoś zabijają bakterie. No i tak naprawdę no fajnie, bardzo fajnie, jeśli to komuś miało pomóc w życiu, ale takie no najważniejsze pytanie naukowe jest teraz, w jaki sposób te bakterie są zabijane, co w tym ekstrakcie, jak to chemicznie wygląda, jaka cząsteczka, czy kompleks cząsteczek, czy jak to wygląda, że te bakterie zabija. I właśnie tutaj jest to główne pytanie, do którego próbuję dojść i właśnie te wszystkie te konkursy i dofinansowania zbliżają do odpowiedzi, bo niestety nauka jest droga.
Okej, ale czyli taką zasłonę dymną trochę stworzyłeś, tak, wokół siebie. Znaczy, to nie jest jakiś przytyk, tylko że z jednej strony jakby tworzę to wrażenie. Znaczy źle też powiedziane, że wrażenie. Ty ostatecznie przecież też możesz coś tej ludzkości dać.
Tak.
Tak? Tylko nie to jest cel. Celem jest...
Tak, to jest jakiś cel poboczny, który po prostu wyszedł od tego, że ja chciałem sobie odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście ekstrakty z bursztynu mogą zabijać bakterie. Okazało się, że nawet lekooporne, tak, szczepy gronkowca złocistego, no i to jest ciekawe i to można zastosować, no ale to przy okazji to idzie w bok, tak, ludziom, którzy się znają na marketingu, sprzedawaniu i tak dalej. Tak. Ale ja nie chciałbym się biznesem zajmować, bo to jest no trochę strata czasu dla mnie, bo naprawdę nie bawi mnie w żaden sposób siedzenie... No pieniądze to nie wszystko. Pieniądze to właśnie. Ja nie mam jakichś wielkich potrzeb, jeśli chodzi o pieniądze. To nie.
No, naprawdę taki naukowy jesteś. Taki, no.
Tak, po prostu mieć podstawy,
laboratorium.
Tak, laboratorium, zapewnione podstawy, podstawowy byt.
Idealista. W tym sensie.
Może tak.
Takim naukowym. Ale to się w tobie pogłębia, czy... Z wiekiem, bo wiesz, idealnie...
Chyba tak
jednak.
Bo właśnie coraz bardziej się oddalam od tego, bo na początku to też był taki szok, że rzeczywiście jest takie duże zainteresowanie tym projektem i też bardzo w to wszedłem. To też nie jest zasłona dymna, tylko rzeczywiście to była konieczność, takie stworzenie tego, zbudowanie tego wszystkiego. Ale właśnie im dalej w to idzie, to bardziej się tak mam ochotę wycofać i bardziej idę w tę stronę idealistycznego podejścia do nauki.
No dobrze, a gdzie gdzie życie? Bo jak sobie myślę o tobie, tym dwunastolatku, tak, który patrzy na drzewo. Zamiast chodzić po drzewach, to on stoi i patrzy.
Ja też chodziłem po drzewach. Ja raz spadłem.
I zaraz zanotowałem, jak co się zdarzyło, tak?
Nie, spadłem pewnie na głowę nie raz i stąd.
No dobrze, ale to czy ty jesteś tak, nie wiem, życiowo oderwany? W związku z tym, że teraz bardziej w laboratorium i tak, no, taki wyabstrahowany, znaczy sam ekstraktem zaczynasz trochę takim naukowym być.
Nie wiem, trzeba by zapytać pewnie moich znajomych, ale czasem dociera do mnie po prostu, że się śmieją ze mnie, na przykład z moich impulsywnych decyzji, że nie wiem, stwierdziłem ostatnio, że no, warto by było mieć to prawo jazdy w końcu i tego dnia, którego stwierdziłem, się zapisałem i poszedłem na zajęcia i po prostu u mnie to tak działa. Takie życiowe kwestie, bardzo impulsywne.
Nie, no, to okej, okay, to jest dobre życie.
Jakoś myślę, że nie jestem jakoś zupełnie oderwany, że nie widzę nic poza tym laboratorium, bo też mam jakieś pasje pozanaukowe. Staram się je realizować.
A co to są za pasje?
Różne w kierunku bardziej artystycznym czasami. O. Jakieś na przykład, no coraz mniej czasu niestety mam na przykład na fotografowanie, ale też lubię tematy polityczne i społeczne. Temat relacji polsko-żydowskich mnie bardzo interesuje, polsko-izraelskie. Ostatnio właśnie miałem okazję brać udział w wymianie polsko-izraelskiej w Muzeum Polin. Więc takim też w stronę takich tematów społecznych chyba bardzo się...
No to dobrze, to skoro doszliśmy do tematów społecznych, to powinniśmy wrócić do tego, co powiedziałem na początku, czyli do tego, że przez chwilę byłeś posłem.
Tak, Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Tak, to był 2014 rok. Pamiętasz, co mówiłeś wtedy?
Tak, byłem bardzo zestresowany, nie do końca to wyszło tak, jak miało
trochę
wyjść.
Trochę byłeś zestresowany, to prawda, widziałem ten występ, ale no właśnie, to przypomnij tak mniej więcej, bo... Tam chodziło o jakąś poprawkę.
Tam chodziło o poprawkę do ustawy, uchwały, bo tam była uchwała o tym, że powinno się promować w szkołach, chyba tak to było ujęte, że promować Unię Europejską i ogólnie postawy europejskie. No i niestety tak to się zdarza na Sejmie Dzieci i Młodzieży. Chyba z roku na rok, jak obserwuję te wydarzenia, to idzie w mojej opinii w gorszą stronę, bo coraz osoby, które się tam zgłaszają, raczej są bardzo po prawej stronie sceny politycznej, ze swoimi poglądami na tamten moment, w takim wieku. I wręcz w kierunku nawet nacjonalizmu wiele osób i właśnie oni strasznie, ostatecznie ta uchwała została odrzucona, bo większość się sprzeciwiła, tak, że jak to można Unię Europejską promować, przecież to nam zawiera suwerenność i tak dalej. A ja wtedy się po prostu zwróciłem do tego, odwołałem się do tego, że właśnie trzeba tę poprawkę tam utrzymać, bo dzięki Unii mamy bardzo dużo, zyskaliśmy, ale oczywiście też nie zapominając o zagrożeniach, mówiłem.
Tak, mówiłeś o tych minusach i przy okazji tych minusów miałeś taki apel do polityków, żeby oni nie myśleli tylko o tej tylko własnej teraźniejszości, bo się w pewnym momencie obudzą sami, bez tego młodego pokolenia, które gdzieś po prostu wyfrunie, ucieknie, tak? Bo też nie będzie miejsca.
Też wspomniałem o tym problemie eurosierot, bo też sytuacja ekonomiczna w kraju zmusiła na przykład mojego tatę do pracy za granicą i też funkcjonujemy tak, że tata jest jakiś czas za granicą, jakiś czas w domu. Czasami było tak, że większość czasu tak naprawdę za granicą, po to, żebyśmy byli w stanie tutaj się utrzymać. Więc no to wspomniałem o takich zagrożeniach, ale właśnie to jest prawda też, że jeśli ten apel też bym pewnie podtrzymał, pewnie bardziej jakoś szczegółowo i ukierunkowanie w konkretną stronę, ale rzeczywiście to jest problem, że jak rozmawiam z większością młodych osób z uczelni czy jeszcze z czasów liceum, to tak naprawdę wszyscy gdzieś tam mają plan wyjechać.
A ty masz?
Tak, też, bo niestety no jakoś... Nauka w Polsce się rozwija bardzo intensywnie, ale nadal nie ma takich funduszy, które mi właśnie zapewnią ten podstawowy byt, żebym ja się mógł zająć tylko nauką. Właśnie dla przykładu już nawet teraz, to jest właśnie u mnie taki moment przełomowy, będę wysyłał aplikacje na studia magisterskie. No i na przykład Instytut Weizmana w Izraelu ma taką filozofię, że już na studiach magisterskich płacą studentom pensję, która zapewnia wszystkie podstawowe potrzeby, naprawdę nawet jeśli ktoś skromnie żyje, to nawet może z tej pensji odłożyć sobie pieniądze, po to, żeby w 100% osoby skupiły się na nauce. A tutaj nawet na doktoracie w Polsce nie wiadomo, czym dostał jakieś stypendium. No teraz już tak, w świetle nowej ustawy musiałbym dostać stypendium, tak? Ale, ale to dopiero na doktoracie, studia magisterskie, no to też jakoś nie uśmiecha mi się być jeszcze przez kilka lat na utrzymaniu rodziców. Tak.
No ale za to mamy grube pieniądze na walkę z antypolonizmem. Na przykład.
No właśnie, która ta walka z antypolonizmem idzie zupełnie drugą stronę, bo...
No tu abstrahując, to są dwie abstrakcje, znaczy to, że ta walka idzie w inną stronę i abstrahując od tego, czy antypolonizm jako taki w ogóle, jako zjawisko istnieje, tak? Czyli czy jest z czym walczyć, de facto.
Tak, że mi się bardziej wydaje, że to jest tworzenie syntetycznych problemów, tak?
No właśnie.
I tyle. Mm-hmm. I rozpromowywanie na świecie sformułowań i problemów, o których ludzie nawet nie słyszeli, tak jak ostatnio było z polskimi.
Po to, żeby móc się nimi zajmować. Tak. I jednocześnie od
nabijać sobie kapitał polityczny właśnie.
I odciągać uwagę od tego, co gdzieś jednak jest istotą, bo jak myślę właśnie o takich ludziach jak ty i jak powiedziałem o tym, że ty nie robisz w polityce, a od powiedział już, że na szczęście nie, to ja uważam, że nie na szczęście, bo ja bym wolał, żeby tacy ludzie jak ty robili w polityce. A raczej nie ma na to szans. Znaczy nie ma żadnej
może
szans,
kiedyś,
myślę.
Może kiedyś. Spełnię się naukowo i nie wiem, może kiedyś wrócę i ktoś będzie chciał, żebym tutaj coś może pomógł. Tak,
w no tak, polityce, tylko kto to miałby być, tak? Jeżeli patrzeć na tych, którzy są w tej chwili i także na kierunek, w którym to idzie, bo idzie jednak coraz bardziej... coraz bardziej plastikowo, znaczy coraz mniej tam chodzi o cokolwiek.
Tak, no ale właśnie główny problem jest tutaj, myślę, no wszystko się rozbija, tak naprawdę mówiliśmy wcześniej, że pieniądze nie są najważniejsze, ale jednak są podstawą, żeby przeżyć, bo no nie oszukujmy się, jeśli mam się naprawdę skupić na tych badaniach naukowych, żeby one miały naprawdę wysoki poziom, to trzeba spędzać czasem w laboratorium, nie wystarczy 10 godzin dziennie, czasem trzeba przyjść w nocy, czasem trzeba przyjść, nie wiem, w święta.
I jednocześnie mieć z czego żyć.
No i tak, trzeba mieć,
bo taką wolną głowę jest, od tego.
Tak, i jeszcze później po tym czasie, tak, trzeba sobie to wszystko przemyśleć, porobić raporty i tak dalej. Także to jest praca tak naprawdę no, na całe życie. I to nie jest sposób, żeby zaangażować się porządnie w takie badania, które mają coś wnieść i też nie popełnić przy tym błędów, bo jest bardzo dużo pułapek w pracy naukowej, bo jesteśmy tylko ludźmi, czasem po prostu nie zauważy się jakiegoś efektu, albo zauważy się efekt, którego w ogóle nie ma. I trzeba być obiektywnym, starać się być obiektywnym. Ale właśnie no, to nie jest sposób. Nie da się być obiektywnym wystarczająco i efektywnie pracować, jeśli trzeba się równolegle zatrudnić w jakiejś, nie wiem, na przykład w restauracji i wieczorami być kelnerem, żeby się utrzymać po prostu. Więc dlatego planuję wyjazd, żeby po prostu móc się rozwijać, móc pracować naukowo i tylko to robić.
A pod okiem noblistki z chemii, to jak ci się?
No właśnie w Instytucie Weissmana się pracowało cudownie, naprawdę. Tam... No wręcz tak idealistycznie nie było żadnych problemów. Był tylko rozwój naukowy i praca nad projektem.
A trafiłeś tam jak?
Trafiłem tam, wygrałem w 2015 roku nagrodę w konkursie Explory. To była nagroda fundowana częściowo przez ambasadę Izraela. To był wyjazd studyjny tygodniowy do Izraela, właśnie do któregoś z instytutów. Ja wybrałem Instytut Weizmana. Udało mi się tam trafić. Tam wtedy do innej grupy badawczej, ale też zajmującej się biologią strukturalną, czyli określaniem struktury białek, interakcji między białkami. No ale właśnie dwa piętra wyżej było to słynne laboratorium, które się zajmuje badaniem rybosomu. No ja poznałem wtedy sporo osób i dzięki temu miałem już łatwiejszy kontakt, bo przecież to laboratorium no, dostaje dziennie, podejrzewam, kilkadziesiąt maili. Po prostu nie sposób na wszystkie odpisać i jak wcześniej też ja nawet tam pisałem, czy mógłbym przyjechać, to nawet nie dostałem odpowiedzi. A już tak jak miałem taki kontakt bezpośredni z tymi ludźmi, to udało mi się naprawdę, wysłałem swoje CV i dokumenty i pani profesor stwierdziła, że właśnie jak tak przejrzała, to że nadaje się na studenta letniego, bo wziąłem udział właśnie dzięki temu, że zostałem zaakceptowany przez grupę badawczą, mogłem wziąć udział w projekcie letnim, który trwał 8 tygodni. To jest program fundowany ze środków Instytutu dla studentów z całego świata. Brało udział 30 osób, każdy w innym laboratorium, z całego świata właśnie, właściwie z wielu krajów. Tak, miałem szczęście trafić do takiego fajnego laboratorium, gdzie dużo się działo.
No i tak wyfruniesz dalej.
No pewnie tak. To tak myślę, no tak jak też nawet i do tej pory moje życie w Polsce, odkąd wyjechałem z domu, to jest taka podróż, bo tak naprawdę maksymalnie zatrzymałem chyba na 3 lata w Gdyni. Teraz zaczyna się trzeci rok.
No tak, a wyjechałeś z domu w wieku 16 lat.
Tak, po gimnazjum. Tak. Jest to taka podróż ciągła, chyba, nie, chyba się nigdy nie zatrzyma.
A to zrób jeszcze tak szybko, bo musimy kończyć, szybko podróż w czasie do pradziadka?
Tak, tak.
No właśnie, bo ten wątek gdyński jest fajny jeszcze.
Tak, to właśnie bardzo też mnie zaciekawiło, bo przy okazji tego, że chyba w drugiej klasie mieliśmy przygotować pracę na historię społeczeństwa, taki przedmiot, na temat losów swojej rodziny w czasach wojny. No i ja tak zacząłem się interesować tym i okazało się, że właśnie w domu znaleźliśmy świadectwo pradziadka ze szkoły podstawowej z 1938 roku i właśnie z Gdyni, ze szkoły powszechnej w Gdyni. No i dopytałem rodzinę, okazało się, że po prostu pradziadkowie tam wyemigrowali z północno-wschodniej Polski, żeby tam żyć i się osiedlić, no ale niestety wojna plany pokrzyżowała, ostatecznie wrócili. Po tułaczce, no ale właśnie to tak nieświadomie wyszło, że ja tam już byłem w tym liceum w Gdyni, jakoś tam trafiłem, a później się okazało, że rzeczywiście moja rodzina też była z tym miastem jakoś tam związana przez krótki czas, ale jednak.
No proszę, taki gdyński Igor.
Historia zatoczyła koło.
Igor Kaczmarczyk, gdyński, jeszcze polski, ale coraz bardziej światowy. I dobrze, no niech tak będzie. Skoro musi.
Na razie nie ma innego wyjścia.
A jakbyś miał takim ludziom, no może trochę młodszym od ciebie, którzy gdzieś tam się zastanawiają, co ze sobą zrobić, powiedzieć, to miałbyś coś do powiedzenia?
Chyba po prostu, żeby się nie bać podejmować, za bardzo nie zastanawiać się nad takimi decyzjami poważnymi, czy na przykład, bo wiem, że wiele osób zastanawia się, czy iść do liceum daleko od domu, czy to tak nie za szybko i tak dalej. Po prostu nie, no spróbować, zawsze można wrócić, tak? Nikt nam nie zawraca wrócić do domu, nie zabrania wrócić do domu, a po prostu warto się sprawdzać w sytuacjach i po prostu podejmować impulsywnie te decyzje i zobaczyć, czy się odnajdziemy, bo inaczej chyba nie ma możliwości. Jeśli byśmy się za długo zastanawiali, to chyba całe życie można przesiedzieć w domu.
I to mówi naukowiec, który się zastanawia jednak.
No tak, ale to już nad innymi problemami.
Dzięki, bardzo dziękuję ci za to spotkanie i za tę rozmowę. To była Gdynia Główna Osobista. Dobrego piątku w takim razie i do usłyszenia za tydzień.